Pan wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże, witam.
Polska jako jedna z pierwszych w Europie wyciągnęła pomocną dłoń do dotkniętych pandemią. Już w kwietniu uruchomiono pierwszą tarczę antykryzysową. Obecnie ruszyły konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. Do Polski trafi ponad 57 miliardów euro z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Ten Krajowy Plan Odbudowy będzie oparty na takich 5 filarach. Panie premierze, jakie są jego główne założenia?
Rzeczywiście w tej chwili w obliczu tego, jakie skutki przyniosła pandemia dla polskiej gospodarki, najważniejsze jest spowodowanie, że bardzo szybko gospodarka zacznie wracać do stanu sprzed epidemii. Wiemy, że dzisiaj wiele branż cierpi z tego powodu. To nie tylko to, co najbardziej, branża gastronomiczna, hotelowa, turystyczna, ale również wiele innych branż, również tych, w których obszarze działają spółki Skarbu Państwa, bo chociażby w przemysł ciężki, również linie lotnicze, również przemysł wydobywczy. Wszystkie te gałęzie ucierpiały ze względu na brak możliwości eksportu, ale również mniejsze zapotrzebowanie na surowce. Do wszystkich tych branż popłyną pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy. Pamiętajmy właśnie to, co ojciec wspomniał, że my nie czekaliśmy na tą pomoc, która jest pomocą ogólnoeuropejską, jest zadekretowana na poziomie Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej. Do polskich przedsiębiorców trafiły pieniądze z kolejnych tarcz antykryzysowych, które pochodziły z naszych środków krajowych. Teraz mówimy o programie, który jest programem działającym na obszarze całej Unii Europejskiej. Oczywiście jego przyjęcie jeszcze w tej chwili musi być zdecydowane przez Parlament. Będziemy mieli jeszcze głosowanie nad ratyfikacją tego układu, ale już dzisiaj możemy mówić, że te pieniądze będą wspomagały te obszary gospodarki, które najbardziej tego wsparcia potrzebują. Tutaj szczególnie chodzi o to, aby te pieniądze również spowodowały, iż gospodarka będzie coraz bardziej nowoczesna, że będziemy stawiali na te nowe technologie, jak chociażby zieloną energię, jak cyfryzację, ale również odbudowę tych obszarów, które zostały dotknięte przez pandemię. To jest duża szansa dla Polski. Oczywiście to jest mechanizm pożyczkowy, o tym musimy pamiętać. Jego spłata jest rozłożona na kilkadziesiąt lat, ale tym niemniej w tym momencie będzie to ogromny zastrzyk pieniędzy dla polskiej gospodarki.
Platforma Obywatelska zorganizowała wydarzenie pod tytułem Recepta na kryzys. Pośród propozycji uzdrowienia gospodarki znalazły się następujące propozycje, między innymi obniżenie podatku VAT do 5% dla dotkniętych przez pandemię branż, przywrócenie handlu w niedzielę, podniesienie kwoty wolnej od podatku. Jak pan premier spogląda na tego rodzaju propozycje i taką właśnie receptę na kryzys, którą podaje opozycja?
To nie jest propozycja, która mogłaby odnieść oczekiwany skutek. No, tak jak w przypadku obniżenia VAT-u do 5%, no to są, można powiedzieć, propozycje populistyczne, no bo z drugiej strony my musimy dbać również o stabilność finansów publicznych, o stabilność budżetu. Pamiętajmy, jak wiele miliardów złotych, dziesiątek, a właściwie ponad 100 miliardów złotych zostało skierowane do przedsiębiorców właśnie w ramach pomocy z budżetu przecież państwa i różnego rodzaju krajowych mechanizmów finansowych. Dzisiaj mówienie o tym, aby ograniczać wpływy budżetowe, jest to nieodpowiedzialność i jest to polityka, która prowadziłaby do kryzysu, a właściwie destabilizacji finansów publicznych. Na to sobie oczywiście pozwolić nie możemy. Podobnie kwestia handlu w niedzielę, no, szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, jak ona miałaby wpłynąć akurat na poprawę sytuacji gospodarczej, na budowę naszej gospodarki po pandemii. To hasło populistyczne, takie obliczone tylko i wyłącznie na zaistnienie w przestrzeni publicznej, ponieważ dzisiaj publicyści, ale również politycy innych partii, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, również partii opozycyjnych, ale tych innych niż Platforma Obywatelska, zwracają uwagę, że Platforma nie ma kompletnie żadnej propozycji dzisiaj dla Polaków. Skupia się właściwie tylko i wyłącznie na wojnie, w wojnie z Prawem i Sprawiedliwością, ale również wojnie ideologicznej, wspierając skrajne środowiska lewackie, domagające się chociażby aborcji na życzenie, czy liberalizacji obyczajowej w Polsce, właśnie takiej rewolucji obyczajowej w Polsce. To jest dzisiaj znak firmowy Platformy Obywatelskiej, a nie programy gospodarcze czy programy społeczne. Więc to jest taka próba rzeczywiście dzisiaj pokazania, że jest inaczej niż to, co wszyscy możemy obserwować od bardzo długiego czasu. I te propozycje oczywiście nie są żadną alternatywą dla propozycji, którą przedstawia dzisiaj rząd w oparciu o fundusze zarówno krajowe, jak i fundusze europejskie.
Spoglądając na Krajowy Plan Odbudowy, który jest oparty na tych pięciu filarach. Pierwszy to odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki. Z kolei piąty, zmiany w zakresie klimatu, czyli transformacja energetyczna. I tutaj, panie premierze, w ramach szczytu Unii Europejskiej zgodziliśmy się na porozumienie klimatyczne, które zakłada redukcję CO2 do 2030 roku o 55%. Zdaniem ekspertów rezultatem będzie wzrost kosztów energii, co niestety odbije się na poziomie życia Polaków i obniży też konkurencyjność polskiego przemysłu. Z drugiej strony również kwestia, czy przystając na zaostrzone cele redukcji gazów cieplarnianych, czy nie oddaliśmy zbyt dużo pola w zakresie naszej suwerenności energetycznej, przez co będziemy musieli kupować energię głównie od Niemców, a własne źródła zlikwidujemy.
Znaczy, przede wszystkim myślę, że trzeba zwrócić uwagę na sprawę zasadniczą, mianowicie to, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej to nie jest polityka, której my jesteśmy autorami jako Polska, czy nie jest to polityka, z którą przyjmujemy z jakąś szczególną radością, z jakimś szczególnym zadowoleniem. Jest to dla nas polityka niezwykle trudna i rzeczywiście wymagająca w tej chwili chociażby ogromnych nakładów na transformację energetyczną, wymagająca rzeczywiście takiego mocnego przestawienia również polskiej gospodarki, ale wszelkie próby, jakie podejmowaliśmy, a takie próby przecież były stosowane przez naszych przedstawicieli, przez rząd w trakcie dyskusji w Europie, w Brukseli, próby, aby tą politykę w jakiś sposób wyhamowywać, okazały się, mówię to z przykrością, nieskuteczne. Polska w tej sprawie jest niestety w Unii Europejskiej dosyć osamotniona. Praktycznie wszystkie kraje Unii Europejskiej godzą się i popierają tego typu ograniczenie emisji CO2. To dotyczy również niestety naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, którzy często w innych sprawach wspierali nas i z dobrym skutkiem, bo udawało nam się osiągać rzeczywiście dobre rezultaty w trakcie tych negocjacji. No w tej sprawie również partnerzy z naszego regionu byli sceptyczni co do popierania naszego stanowiska. No to się oczywiście bierze również z tego, że Polska jest krajem wyróżniającym się na tle otoczenia innych krajów Unii Europejskiej tym, że posiada jednak w dalszym ciągu energetykę opartą w dużej mierze, czy w decydującej właściwie dzisiaj wymiarze o węgiel kamienny i węgiel brunatny. Będziemy musieli niestety przystosować się do tej polityki, no bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Nie mamy tutaj możliwości spowodować, że Polska z tej polityki się całkowicie wyławie. Jest dzisiaj tylko kwestia tego, aby uniknąć tych skutków, o których ojciec mówi. I zrobimy wszystko, żeby tych skutków właśnie unikać. No przede wszystkim nie możemy się zgodzić na ograniczenie suwerenności energetycznej Polski. Dlatego tak ważne jest, żeby dzisiaj w tym czasie, który nam pozostał do czasu, czy wyznaczony, do tych ram czasowych wyznaczonych przez te porozumienia europejskie, żebyśmy zbudowali własną energetykę opartą o inne źródła niż źródła kopalne. Mówię tutaj w pierwszej kolejności o energetykę opartą o gaz, bo to paliwo zostało wskazane w Unii Europejskiej jako takie paliwo przejściowe, czyli do czasu wprowadzenia innych źródeł. Tutaj udało nam się zdywersyfikować dostawy gazu, czyli nie będziemy zależni od gazu rosyjskiego, tak jak to było przez ostatnie dziesięciolecia. Będziemy mieli również te możliwości właściwie wykluczenia nawet gazu rosyjskiego albo ograniczenia w ogromnym zakresie napływu gazu rosyjskiego do Polski. Ale tu mowa również o energetyce jądrowej, o tak zwanym offshore, czyli energetyce wiatrowej na morzu. W tej chwili trwają kolejne procedury przyznawania polskim spółkom energetycznym, podkreślam to, w koncesji na budowę tych wiatraków. I mamy również szansę, a właściwie pewność pozyskania ogromnych środków europejskich, również właśnie w ramach tego Krajowego Planu Odbudowy na transformację energetyczną. Więc dzisiaj tak naprawdę od nas zależy, czy tych skutków uniknemy. Od sprawności działania, od umiejętności prowadzenia procesów inwestycyjnych, od umiejętności skutecznego wykorzystania tych środków finansowych. Jeśli to nam się uda, a myślę, że rządy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości tutaj taką rękojmię dają, to tych negatywnych skutków unikniemy.
Centralny port komunikacyjny od wczoraj ma nowego doradcę strategicznego, południowo-koreański port lotniczy Incheon. Pośród tych dużych inwestycji wspomnijmy również o przekopie Mierzei Wiślanej, o inwestycjach w infrastrukturę drogową, kolejową. Panie premierze, jakie znaczenie mają tego rodzaju inwestycje w tym procesie wychodzenia z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa?
No, ja oczywiście nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, bo to jest oczywista prawda, jeśli powiem, że inwestycje to takie koło zamachowe gospodarki. Znaczy to, co najgorsze, co moglibyśmy w tej chwili zrobić, to rzeczywiście składać inwestycje, bo to spowodowałoby, że weszlibyśmy w okres recesji, długotrwały okres recesji. Nasz wzrost gospodarczy zostałby na trwale ograniczony, a tym samym myślenie o powrocie do wzrostu również poziomu życia, wzrostu dochodów Polaków byłoby niemożliwe. Dlatego stawiamy na inwestycje, wbrew temu, co podpowiada nam dzisiaj opozycja. Bo przypomnijmy to, Platforma Obywatelska mówi o tym, że właśnie trzeba wycofać się z tych wielkich inwestycji oczekiwanych przez tak wielu Polaków, nie tylko z Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale właśnie również z przekopu Mierzei Wiślanej, z innych dużych inwestycji, które prowadzimy. No my wręcz przeciwnie, uważamy, że to jest taki moment, taki okres, kiedy te inwestycje muszą być intensyfikowane i dlatego nie wycofujemy się z żadnych z tych inwestycji, również inwestycji drogowych, inwestycji kolejowych związanych również z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale również tych inwestycji, które są prowadzone przez spółki Skarbu Państwa, bo mówimy o dwóch poziomach inwestycji, tych właśnie rządowych bezpośrednio z budżetu państwa i tych inwestycji prowadzonych przez spółki, chociażby tutaj te inwestycje, które prowadzi Orlen czy Azoty, budując na przykład w tej chwili największą w naszej części Europy fabrykę chemiczną w Policach pod Szczecinem. Wiele mniejszych inwestycji również realizowanych przez spółki. To wszystko spowoduje, że po tym krótkim okresie, kiedy nasz wzrost gospodarczy był ujemny, mówię to o zeszłym roku, w tym roku odbijemy się od tego dna i będziemy mogli powiedzieć, że wróciliśmy na ścieżkę wzrostu i rzeczywiście eksperci tak przewidują, mówią, że ten najbliższy rok, ten rok, w którym właściwie już jesteśmy od 2 miesięcy, to będzie rok odzyskiwania w kondycji przez polską gospodarkę i wzrostu gospodarczego, może jeszcze nie na takim poziomie, jakim notowaliśmy przed pandemią, nie na tym poziomie między 4,5 a nawet 5%, nieco niższym, ale myślę, że w okolicach między 2 a 3% możemy z nadzieją patrzeć, że taki wzrost gospodarczy w tym roku zanotujemy.
PKN Orlen osiągnął w 2020 roku 3,4 mld złotych zysku netto. To bardzo solidny wynik, mimo niesprzyjających warunków otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Dodajmy, że Orlen to nie tylko notuje historyczne zyski, ale rozwija się też w taki silny multienergetyczny koncern. Przejęcie ruchu przez Orlen to kolejne z działań. 7 grudnia 2020 roku grupa Orlen przejęła wydawnictwo Polska Press. Dzięki temu uzyskała dostęp do ponad 17 milionów użytkowników portali wydawnictwa. Te osiągnięcia jednak nie przemawiają do opozycji i sprzyjających jej mediów, które wzięły na celownik takiej medialnej nagonki prezesa PKN Orlen, pana Daniela Obajtka.
No trudno rzeczywiście nie zauważyć takiej koincydencji tych zdarzeń, że im bardziej Orlen się rozwija, im bardziej widać, że jest bardzo dobrze zarządzany dzisiaj przez pana prezesa Daniela Obajtka i jego zespół, bo to przecież jest zawsze praca zespołowa, tym bardziej pan prezes Obajtek jest atakowany przez media, no, szczególnie te media, które sprzyjają opozycji albo też mają swoich zagranicznych właścicieli. No, w pewnym sensie to jest nawet logiczne, bo jeśli dzisiaj prezes Obajtek buduje siłę polskiej gospodarki, jeśli dzisiaj buduje koncern, który ma szansę stać się no, takim rzeczywistym konkurentem dla wielkich koncernów europejskich, no to to się musi tym zagranicznym ośrodkom, które finansują część polskich mediów, nie podobać. Każde mocne wejście w polskich podmiotów w gospodarkę europejską czy gospodarkę światową ogranicza wpływy tych wielkich koncernów, ogranicza ich możliwości zarabiania, ich możliwości często drenowania, bo tak przecież przez te wiele lat było polskiego rynku i musi pewnie powodować kontrakcje. Natomiast zupełnie niezrozumiałe jest zachowanie tutaj opozycji, która krytykuje rząd, krytykuje Orlen, krytykuje pana prezesa Daniela Obajtka za te działania, które podejmuje przecież w interesie Polski, w interesie polskiej gospodarki i nas wszystkich obywateli, bo silna gospodarka będzie się przekładała i przekłada się na wzrost poziomu życia Polaków. Ja pamiętam takie zupełnie nieodpowiedzialne i kompromitujące, można powiedzieć, wezwanie posła Szłapki, który wzywał do tego, żeby nie kupować i nie tankować na Orlenie, czyli wzywał do bojkotu dzisiaj polskiej firmy, jak rozumiem, no bo tak należy to rozumieć, żeby przerzucić te swoje zakupy i to tankowanie do tych stacji zagranicznych, czyli do wspierania zagranicznych koncernów kosztem polskiego koncernu i kosztem polskiej gospodarki. Całkowicie niepatriotyczne zachowanie, które myślę w każdym innym kraju takiego polityka by kompromitowało i właściwie powodowało, że jego kariera publiczna się kończy, a w Polsce jednak w jakiś sposób polskiej opozycji to uchodzi. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że niezależnie od tych ataków i pan prezes Obajtek i rząd i Ministerstwo Aktywów Państwowych, które prowadzi nadzór w imieniu Skarbu Państwa nad spółkami Skarbu Państwa, w tym również nad Orlenem, z tej drogi obranej, którą obraliśmy, nie zejdziemy. Będziemy rzeczywiście budować silne polskie podmioty gospodarcze. Temu służy taka polityka fuzji wokół Orlenu, czy z udziałem Orlenu, bo przypomnę, że już rok temu Orlen zakupił od Skarbu Państwa energię, jedną z firm energetycznych dostarczających prąd do mieszkań Polaków. W tej chwili trwa proces i właściwie finalizowany jest proces przejęcia Lotosu, drugiej firmy paliwowej przez Orlen, scalenia tych dwóch firm po tym, jak uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na taką fuzję. Tutaj sprawy przyspieszyły i również jesteśmy w procesie dołączenia do tego koncernu PGNiG-u, czyli polskiego koncernu gazowego, giganta gazowego, który dostarcza gaz do mieszkań Polaków i do również zakładów przemysłowych. W wyniku tych połączeń powstanie rzeczywiście potężny koncern multienergetyczny, wsparty jeszcze o inne sektory, te, które ojciec chociażby wspomniał, ten sektor medialny czy właśnie dystrybucyjny w postaci ruchu, ale zapowiedział chociażby ostatnio również pan prezes Obajtek budowy tej sieci dystrybucji w opartą paczkomaty. Dzisiaj żadna z polskich firm, łącznie z Pocztą Polską, tego nie oferuje. To są rzeczywiście działania, które są ważne, które w polskiej gospodarce służą. Natomiast to chcę powiedzieć wyraźnie, takie teksty, jak chociażby ostatnie z ostatnich dni, próba kompromitowania prezesa Obajtka, my to odczytujemy w sposób jednoznaczny. My to odczytujemy jako właśnie taka próba zahamowania tych procesów, które, jak rozumiem, nie wszystkim są po prostu na rękę.
Panie premierze, serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maria.
Bardzo serdecznie również dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wiceminister Jacek Sasin, wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, był naszym gościem w ramach aktualności dnia.